dzisiaj, szanowni państwo, trochę w przyszłość, trochę w przeszłość. Kraków Culture, najnowszy numer magazynu, właśnie się ukazał. Witam w studiu Roberta Piaskowskiego, pełnomocnika prezydenta miasta do spraw kultury. Dzień dobry, Robercie, witaj.
Dzień dobry, dzień dobry.
Serdecznie. I Grzegorza Słącza, redaktora naczelnego magazynu, również obecny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To co, zaczniemy od przeszłości czy przyszłości? Magazyn, który właśnie się ukazał i pachnie farbą drukarską, tak jak lubimy my książkowe mole, no, daje nam wgląd przynajmniej w pierwszy kwartał, dosyć solidny. Ale mam wrażenie, że aura jest taka, oczywiście bombki, światełka, etc. Ale jeśli chodzi o ten porządek medialny, to podsumowujemy trochę i to może przez pierwszych kilka chwil będziemy patrzeć na to, co było. Robercie, z twojej perspektywy, z perspektywy magazynu, z perspektywy tego, co się udało, to trudne pytanie, wiem, i tak szczerze mówiąc, nie jesteśmy dziś jakoś tak może szczególnie gotowi jeszcze, żeby zamknąć.
Znaczy, pani redaktor mnie prowokuje oczywiście. Po pierwsze, nie mieliśmy rozmawiać o świętach, a tutaj przede mną taka piękna, świecąca kompozycja.
No, ale przylegamy do rzeczywistości.
Jeśli mamy rozmawiać o przeszłości i ku przyszłości, to zaraz mi się przypomina Izabela Czartoryska. Ale poważnie mówiąc, tak, to był niezwykły rok takiego nowego wyzwania, przed którym stanęła kultura, czyli w jaki sposób odpowiedzieć z empatią natychmiast i z uważnością na wojnę w Ukrainie, a przede wszystkim te osoby, które przyjechały do naszego miasta i zdecydowały się tutaj zostać. I tutaj tak naprawdę dopiero będziemy przygotowywać pewnego rodzaju podsumowanie rozmaitych praktyk i wzorów działania, które te instytucje wdrożyły, od takich natychmiastowych, dużych akcji po bardzo mikrodziałania, ale niezwykle istotne, terapeutyczne, przywracające tym osobom w traumie uchodźstwa poczucie sensu, zakorzenienia, zaufania do ludzi. I tego wyrazem jest jedna z takich mikrowystaw w Muzeum Podgórza, gdzie w szafie można zobaczyć 50 kluczy do mieszkań, które zostawiły dzieci, prawda, z Ukrainy. I to oczywiście nie jest najważniejszym wydarzeniem roku w kulturze, ale jest najważniejszym wydarzeniem czy pasmem wydarzeń, przed którymi stanęła kultura. I myślę, że ta solidarna kultura, bo tak ją chyba należy nazwać, pokazała po raz kolejny właśnie tą siłę instytucji, siłę edukatorów, organizacji pozarządowych w takim wspólnym niesieniu pomocy. Natomiast oczywiście tych wydarzeń było bez liku i drugim takim ważnym aspektem był powrót publiczności do swoich instytucji. I to, kiedy czytam raporty na przykład z teatrów, to nie mogę się nadziwić. Kiedy czytam raporty z frekwencji w muzeach, to nie mogę się nacieszyć.
Muzeum Narodowe, Wawel, wszędzie rekordy frekwencji.
Jeśli my nawet tak sobie rozmawiamy w mieście, że jeśli nas z jakichś powodów znowu nie przymkną, z powodów czy pandemicznych, czy jakichś innych zakazów, nakazów, to my sobie naprawdę poradzimy. I to nawet w tym trudnym czasie dla ekonomii, też kultury, bo ten 23 rok nie zapowiada się jakoś szczególnie optymistycznie, jeśli chodzi o taki komfort finansowy, i to będzie pewnie dużym wyzwaniem dla nas. Natomiast to cieszy, że w teatrach jest tłum. Wczoraj rozmawiałem z dyrektorem Bagateli, 92% wykupionych biletów i 92% frekwencji, 12 premier. To naprawdę robi wrażenie, a to jest tylko jedna z naszych instytucji. Powrót festiwali z ich piękną, odnawiającą energią, ale też z taką nowym rodzajem jednak uwagi, takim zastanawianiem się nad odpowiedzialnością właśnie za migrantów, za planetę, takiej ekologicznej uważności, takich działań mikro. I myślę, że to jest lekcja wywiedziona z tego trudnego czasu, który się deklinuje przez wszystkie rozmaite wyzwania. No i potem oczywiście mnóstwo pojedynczych pięknych olśnień od kostiumów kantora.
Bardzo jestem ciekawa i teraz będzie trudny wybór. Dobrze, zaczęłaś od kostiumów kantora. Bardzo ciekawy.
W sposób aranżacji przede wszystkim.
Coś, co łączy sztuki wizualne i teatr, jak sama postać kantora.
W ogóle moda wkroczyła na salony. Ubiory, tkaniny. Mamy wystawę Kimon w Muzeum Manga. Tak. Mamy teraz Małgorzatę Mirgetas, obecną zresztą na okładce naszego magazynu w Międzynarodowym Centrum Kultury. Te wątki się przeplatają. Mamy wspaniałą szatę wystawioną w muzeum, w salach wystawienniczych Wawelu historyczną.
Płaszcz Jana Sobieskiego, to prawda.
Szłańskich też ta wspaniała wystawa, zastosowanie materiałów do zarządzania światłem czy ciepłem.
Cudowna wystawa, tak.
Taka mikro, prawda? Ale jednak
to jedna z najpiękniejszych.
Grzegorz, wychwyciłeś, że to te materiały, te wzory, materie, draperie gdzieś w Krakowie rzeczywiście królują w tym ostatnim roku.
Bo moim zdaniem kultura wraca do rzeczy namacalnych, konkretnych. Właśnie przez te wszystkie wątki, przez tę tęsknotę wreszcie zrealizowaną po przerwie pandemicznej i przez tę traumę wojny w Ukrainie. Nagle się okazuje, że ważne jest to, co jest tu i teraz.
Czego możemy dotknąć.
Tak? Ja mam też wrażenie, że to nie jest tylko tak, że ludzie się bardzo stęsknili za kulturą. Ogromna frekwencja na festiwalach, również nie tylko w teatrach, prawda? Na festiwalu jazzowym jeszcze rok temu, czy dwa lata temu, organizatorzy cierpieli z tego powodu, że mało ludzi przychodziło na koncerty w tym roku, nad komplety, nie tylko na koncertach gwiazd. To cieszy, natomiast też należy zwrócić uwagę na to, jak bardzo ludzie planujący wydarzenia starają się, żeby one były świeże, żeby tam pojawiały się nowe wątki. Świetnie, Robercie, wychwyciłeś wątki klimatyczne, wątki ekologiczne, ale tu jest też cała masa fantastycznej, takiej programerskiej pracy. Nie wiem, ten Wawel przywołany, to jest ogromne wydarzenie w skali być może nie tylko Polski nawet. To, że Wawel otworzył się na nowo i otworzył się w taki sposób. To wreszcie jest dla mnie przywrócenie takiej kulturotwórczej funkcji tego
kolejne
miejsca,
muzeum,
które do tej pory
bywa,
było muzeum,
prawda? A nie
mauzoleum,
tyle,
tak?
Nie tyle pamiątka, dokładnie. Rezydencja, czyli symbol, bardziej niż miejsce, gdzie się po prostu chodzi na wystawy, to prawda? Wawel jest wasz. Wawel jest nasz, Wawel jest otwarty, nasz. Takie hasła.
Teatr jest nasz, muzeum jest nasze. To rzeczywiście ta naszość, to oswajanie, ale też bycie w instytucjach nie po to tylko, żeby skonsumować coś, co ktoś nam podaje, ale też żeby
uczestniczyć,
współtworzyć.
Popatrzmy, jak blisko rzeczywistości była Boska Komedia. Robercie, powiedz kilka słów.
Ten festiwal faktycznie po pierwsze miał niesamowitą zmysł do takiego nakłuwania rzeczywistości tych naszych wszystkich narodowych tabu, które gdzieś nas dręczą, męczą i też jakby decyzje jury międzynarodowego, tych nagród, które uzyskały między innymi bardzo intymny spektakl, bardzo niepozorny, można by było powiedzieć, Łatwe rzeczy Anny Karasińskiej z Teatru Jaracza w Olsztynie, ale też potężne nagrody i uznanie dla zespołów aktorskich i ten zeszły rok był w ogóle takim triumfem współpracy z zespołem aktorstwa, między innymi za zbiorową kreację otrzymał spektakl Imagine Krystiana Lupy, to koprodukcja Teatru Powszechnego Łodzi Warszawa, czy też wspaniałe, wybitne aktorstwo Michała Kalety w Śmierci Jana Pawła II, Skrzywanka, czy Lona Szostak w Cudzoziemce. No i oczywiście Dominika Bednarczyk, Dziady. W ogóle Dziady zgarnęły sporo nagród. Tak, no bo to był rok takiego obywatelskiego wymiaru teatru, w którym wszelkie kontrowersje podsycane przez rozmaite nieuczone głosy, a przede wszystkim nie mające pojęcia o teatrze, ale robiące teatrowi niezłą reklamę, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, sprowokowały tę wielką dyskusję o tym, na ile teatr jeszcze jest kluczem do rozumienia naszej rzeczywistości i w jakiej kondycji jest polski teatr i okazuje się, że jest w bardzo dobrej. No i ta teatralność rzeczywiście z końcem roku narasta, bo mamy Boską Komedię, mamy Nagrody Wyspiańskiego, też pokazujące wszystkie twarze teatru, też silną znowu pozycję teatrów nieinstytucjonalnych. Nagrodę między innymi odebrała Kasia Chlebne za Korę Boską.
Tak, ciągle chcę powiedzieć, że atak kobiet w kulturze. No to tak, źle powiedziane.
Atak to jest fatalne.
Szturm.
Ale ja
nie,
się,
kobiety
ja się,
są obecne.
Ja się nie boję chyba. I cieszę, że wreszcie sztuka tworzona...
Nigdy nie mówiono o ataku mężczyzny. Ja bardzo przepraszam.
Może mężczyźni tak, są agresywni z natury, prawda?
Mężczyźni są, albo raczej byli.
Nie, no przywracanie, tak? Przywracanie. Przede wszystkim w dyskursie, dlatego że kulturę rzeczywiście tworzą w dużej mierze kobiety i to na każdym poziomie naszego miasta i to też bardzo wybrzmiało.
Też często na poziomach niewidzialnych, prawda? O wiele bardziej
poważnie rzecz ujmując, myślę, że wreszcie doszliśmy do tego momentu świadomości, że instytucje tak. zaczęły na to zwracać uwagę, że no jeszcze nie wszędzie.
Masz rację, to jest to, że jeszcze do niedawna panel bez żadnej kobiety był normą. Teraz panel bez kobiety jest obciachem. Dokładnie tego słowa chciałam
użyć. Jest dziaderstwem, w czystej postaci. No, przyznam szczerze, że też zaczynam się czuć bardzo niekomfortowo w sytuacjach, w których ktoś organizuje dyskusję i przy stole brakuje kobiet, a to się niestety jeszcze zdarza. Ale to jest proces, to jest też, przywracanie roli, widzialności i znaczenia tych ról jest niezbędne.
Tytułem Dobrze. Anegdoty jeszcze tylko dodam, że przy wyborze okładki czwartego numeru, tego zimowego, który już nie jest aż tak świeży, bo 2 tygodnie temu się ukazał.
Ale jeszcze pachnie. Przyniosły 10 egzemplarzy zapakowanych, które mają cudowny zapach.
Zakonserwowaliśmy zapach.
Upajający.
Mieliśmy poważną dyskusję, czy wypada nam po raz trzeci, na trzeciej kolejnej okładce pokazać kobiety. Mamy wśród 4 okładek tegorocznych, przepięknie narysowanych, mamy 3 kobiety, 1 mężczyzna.
Bardzo dobrze, bardzo mi się podobają te nieparytety.
Ale przynajmniej trudno było pominąć Skolimowskiego, prawda, w tym roku, bo to...
I trudno też pominąć Małgorzatę Mirgetas.
Tak jest.
Szanowni, kończąc tę część rozmowy, bo dzisiaj jeszcze przypominam, spoglądamy w przyszłość właśnie ze sprawą nowego numeru Kraków Culture. Tak podsumowując, Robercie, powiedziałeś jednak bardzo ważną rzecz i chciałabym dosłownie tu już na sekundę do tego wrócić. Jednak kontekst wojny w Ukrainie. Słuchając twojego podsumowania, pomyślałam, że no tak, właściwie my też Radio Kraków Kultura obchodzimy roczek i właściwie większość rozmów na tej antenie, poważnych rozmów o nowych wystawach, o nowych spektaklach, była w jakiś sposób w cieniu tego, co się dzieje za wschodnią granicą. To nie tak, że mówiliśmy tylko o tym, ale no bez tego nie dało się poważnie rozmawiać o kulturze i chyba rzeczywiście ten wątek wychodzi na pierwszy plan.
Czyli mało tego, te jakoś, wszystkie wystawy czy tak, wydarzenia, które były organizowane zupełnie w innym celu. No, wspomnieliśmy o dziadach. No, dziady mają zupełnie inną wymowę rok temu i zupełnie inaczej brzmi do przyjaciół w Moskali czy postać samego Nowosilcowa w tym kontekście wojny rosyjskiej w Ukrainie. Więc to jest kontekst i też w dużej mierze pozwala nam zastanowić się, jakiej kultury potrzebujemy.
I do czego ma nam służyć, prawda? Czy to jest, chodzi o to, żeby wyjść wieczorem, się zrelaksować? Pewnie też, tak, może nawet koniecznie, ale zdecydowanie już nie tylko.
Ale to też dlatego, że wychodząc wieczorem, teraz zimą, relaksując się, mamy z tyłu głowy tę świadomość, że wracamy do ciepłego mieszkania.
No właśnie, i nie wszyscy mogą. No to dobrze, to teraz przerwa. Bardzo dziękuję za tę część rozmowy, a potem już się zanurzamy w nowy numer. Pachnący numer Kraków Culture. Radio Kraków Kultura, Kraków Culture, kolejna zimowa edycja magazynu. Będziemy wobec tego Państwa teraz informować i zapraszać o tym, co w zimowym Krakowie. Zima co prawda trochę odpuszcza, ale zima to także karnawał, to także ekscytacja mimo wszystko nowego roku, nowego życia, nowych nadziei. I od czego zaczniemy? Robert Piaskowski, Grzegorz Słoński.
Ja chciałbym zacząć od podziękowań dla redaktora Pawła Szczepanika, że umilił nam przerwę Boreadami, aktem czwartym, wejściem Polichymni, bo to absolutnie nas unosi.
No, i tak, nasz szef muzyczny zna się na swojej robocie.
No, olśnienie oczywiście, kiedy wybrzmiewają te pierwsze nuty. Tak, i to jest też jakby, mówię to celowo, dlatego że ten rok będzie rokiem bardzo ważnych wydarzeń, ważnych jubileuszy. przede wszystkim potężnego jubileuszu też ogłoszonego przez UNESCO, czyli 550 lat Kopernika, i to jest jednak ważne, że w Krakowie będzie można zobaczyć rękopis, ale także pierwodruk o obrotach sfer niebieskich i wiele innych wydarzeń, ale o tym w swoim czasie. Drugim ważnym elementem...
Że, przepraszam, wejdę w słowo, to jest kulminacja w połowie roku mniej więcej.
Maj,
prawda?
Maj, czerwiec.
Mamy trochę czasu.
Troszkę czasu. Natomiast tak czy inaczej wiele wydarzeń będzie do tego zmierzało. Drugim takim istotnym jubileuszem wielowiekowym to jest 550-lecie też druku polskiego, pierwszej książki wydrukowanej w Krakowie. Kolejne trzy jubileusze zaczynamy już właściwie w przyszłym tygodniu taką przejażdżką do Rydlówki, żeby rozpocząć uroczyście stulecie Tetmajera, i to jest piękne pasmo rozmaitych wydarzeń przygotowanych przez Muzeum Krakowa. Przygotowujemy się do ogłoszenia szczegółów roku Szymborskiej. Mamy świadomość, że to jest dla Krakowa jedna z najważniejszych okazji do podbicia i przypomnienia, że nobliści z Krakowa są, bo nawet Olga Tokarczuk przecież u nas wydaje książki, więc my zawsze ją troszkę zawłaszczamy. Natomiast oczywiście też długo oczekiwane otwarcie Parku Szymborskiej i wiele innych wydarzeń okalających. No i zmierzamy się rzeczy do stulecia rok Jerzego Nowosielskiego, który właściwie już na początku roku będzie do odkrywania w Galerii Starmach, i tutaj oddaję głos redaktorowi Słonczowi.
No właśnie, z lekko przekrzywioną głową słuchałem o tych jubileuszach, ponieważ tego nie znajdą państwo jeszcze w aktualnym numerze Krakówka. No o tym dopiero będziemy
to
pisać.
To była zapowiedź całego roku. Ja pozwolę sobie, Grzegorzu, na sekundę tylko głos odebrać, oddany ci przez Roberta Piaskowskiego, i zaprosić państwa na premierę naszego nowego słuchowiska na antenie Radia Kraków i na antenie Radia Kraków Kultura. Już w Boże Narodzenie, 25 grudnia, Nowosielski Solilokwium, czyli można powiedzieć tak trochę w Wigilię tych wszystkich obchodów. Łukasz Fijał napisał scenariusz i wyreżyserował. Muzyka Chwost, czyli nasza również związana z radiem formacja, założona między innymi przez Paulinę Bisztygę, wspaniałą,
charyzmatyczną
tak, nie tylko wokalistkę, ale również kompozytorkę. No i z ogromną pomocą doktor Krystyny Czerni, czyli najwybitniejszej w Polsce znawczyni. Tak. No i Solilokwium, czyli Nowosielski rozmawia ze sobą, ze swoją duszą, z kobietą. Niezwykle się cieszę. W tej chwili mamy już ostatnie dotknięcia właśnie przy tym słuchowisku. No i premiera w Boże Narodzenie, więc bardzo, bardzo chcę powiedzieć i podkreślić, że też trzymamy rękę na pulsie i mamy dla państwa już.
Ja się strasznie cieszę, Justyno. To jest tak fantastyczna wiadomość.
Tak, no bardzo, bardzo ci dziękuję, bo nie ukrywam, że nie było to takie proste jednak o Nowosielskim opowiedzieć w radiu, wykreować ten świat właśnie dźwiękiem, ale wydaje mi się, że oprócz tego, że był wspaniałym artystą wizualnym, to również fenomenalnym, intrygującym myślicielem. I właśnie z tych słów, z tych myśli udało się to słuchowisko zrobić. Nowosielski Solilokwium, Boże Narodzenie.
Boże Narodzenie,
w południe. W południe w Radiu Kraków Kultura, a potem o 18 w Radiu Kraków. Grzegorzu, musiałam.
No właśnie, trochę mi zabrałaś.
Co zabrałam?
No,
nic
tekst,
nie zabrałam.
Bo właśnie chciałem powiedzieć o tym, że o Jerzym Nowosielskim można opowiadać na bardzo wiele sposobów i tworzyć niezliczone narracje, bo też była to postać niezwykle wielowymiarowa. Ja nie silę się na to, żeby być specjalistą. Nie jestem specjalistą od jego twórczości. Niemniej, od kiedy, a jest to już parę dekad niestety, z pewnych punktów widzenia niestety, działam w kulturze, to ten Nowosielski przejawiał się w niej na bardzo wiele różnych sposobów. Zarówno ten najbardziej oczywisty, czyli możliwość obejrzenia jego dzieł w różnych miejscach i bardzo różnych dzieł, jak i przez chociażby ten fakt, że był bardzo obecny ciągle w życiu kulturalnym tego miasta i artystycznym tego miasta poprzez jego ogromny wpływ na młodszych twórców, na ludzi, którzy mieli go za mistrza, za nauczyciela, za guru.
Był nauczycielem akademickim, tak.
Tak, ale to są nauczyciele i nauczyciele, prawda?
To
były całe stowarzyszenia artystyczne, polityczne, które w swojej misji podawały właśnie, powoływały się właśnie na dzieło twórcy Jerzego Nowosielskiego, który był przecież nie tylko artystą, ale także myślicielem, filozofem, teologiem, ikonopisem i bardzo wiele jeszcze różnych rzeczy można by o nim powiedzieć. I tak też trochę układa się ten rok, bo zaczynamy paradoksalnie nie od prezentacji jego najbardziej znanych czy emblematycznych dzieł, tylko od skromnej wizyty w jego pracowni, odtworzonej w galerii Starmacha i od pokazania, że ta legenda tworzyła się również właśnie poprzez mieszkanie, do którego przychodzili ludzie.
No i też jakby samą tą wrażliwość w aranżowaniu przestrzeni, bo z tego też słyną, prawda, Nowosielski, że nawet w małych mieszkaniach blokowych potrafił wykreować wieloperspektywiczność, malował te swoje szafeczki, regały, które znajdował gdzieś na rozmaitych retrotargach czy w antykwariatach.
No fenomenalnie to wygląda.
No i też nie tylko Starmach, bo to Starmach rzeczywiście zaczyna, galeria, duży pochód takich silnej obecności Nowosielskiego, ale później też Muzeum Narodowe, które ma jedną z większych kolekcji Nowosielskiego, ponad 40 obrazów, więc wiosną będziemy mieli taki pokaz wszystkich zbiorów.
Zresztą w stałej galerii można oglądać Nowosielskiego, tak, i tam są rzeczywiście świetne prace wybrane.
Znaczy, tu warto podkreślić, tak, że to jest taka wielka synergia, ponieważ to wszystko dzieje się do pewnego stopnia we wspólnym gronie. To, że wystawy swoje będzie robił i Mocak, i Bunkier Sztuki, to także jest we współpracy z Andrzejem Starmachem i jego galerią. Także tutaj to jest też fajny sposób na pokazanie, że krakowska kultura może w ten sposób zintegrować się wokół wybranego tematu, wybranej postaci, a też pamiętajmy o tym, że wspomniana przez nas wcześniej wojna w Ukrainie i siłą rzeczy zwrócenie uwagi na kulturę, na język ukraiński w jakiś sposób koresponduje też z dziełem Nowosielskiego, który przecież wyrósł z kultury prawosławnej, przecież tak naprawdę tworzył te wystroje cerkwi, tworzył ikony i to wszystko razem jakoś to ze sobą tutaj u nas rezonuje.
No zresztą już można odwiedzić też specjalną, jedną z sal, w którą Beata Stankiewicz dedykowała właśnie Nowosielskiemu na wystawie w Pałacu Potockich w Podziemiach, czyli Natural Born Artists właśnie Beaty Stankiewicz, i tam jest jeden właśnie z pokojów poświęcony Nowosielskiemu, ale też właśnie Mocak, Bunkier, też właściwie wszystkie instytucje, i Villa Decjusza, i Krakowskie Forum Kultury, i Sinfonieta Krakowia dedykuje swój cykl muzyczny Nowosielskiemu, więc rzeczywiście wygląda to na taką bardzo sieciową, piękną współpracę instytucji. No trudno w Krakowie nie świętować tak ważnego.
Już
tak
miesiąc temu mieliśmy prolog w czasie Open Eyes Economy Art Fest Festiwal, tak naprawdę, kiedy jedna z wystaw studentów w jakiś sposób była też dedykowana mistrzowi.
Nie tylko, w Muzeum ASP również Andrzej Starmach pokazał kilka wybranych, świetnych obrazów Jerzego Nowosielskiego.
No,
właśnie niestety muzeum nie jest tak powszechnie dostępne, czyli ta wystawa trochę nie wybrzmiała tak, jak powinna, ale to...
To jeszcze.
Na pewno do Nowosielskiego będziemy wracać. To jest jednak wielka radość obcowania z jego sztuką i jego myślą, bo był buntownikiem, artystą niepokornym, wspaniałym myślicielem, prowokatorem. Lubimy takie postaci w kulturze. I
w Krakowie.
Krakowie.
Ale ma też swoich naśladowców, ten duch takiego spirytyzmu, mistycyzmu Nowosielskiego, no gdzieś wraca w sztuce współczesnej, nawet wśród młodego pokolenia artystów. Niedawno północy rozmawiałem o tym z przyjaciółmi właśnie, że jest coś takiego, jak ten powrót Nowosielskiego w tej warstwie takiej mistycznej i przenika również na wskroś agnostyczną sztukę, i to jest ciekawe. Będziemy szukać tych związków w tym roku bardzo silnie.
Tak, muzyka. Początek roku to już tradycyjnie opera rara. Opera rara się fenomenalnie rozlała właściwie nie tylko na te zimowe miesiące, ale No, zima zawsze była takim mocnym początkiem sezonu. Właściwie sezon zaczynał się od opery Rary już od kilku edycji. I bardzo ciekawy wywiad z Janem Tomaszem Adamusem przeprowadzony przez obecnego tutaj Roberta Piaskowskiego.
Tak, miałam tę przyjemność. Właśnie żartowaliśmy przed wejściem.
Nie oddałeś nikomu po prostu.
Nie oddałem, tak. Tak.
No, ale Adamus to jest potęga.
Położyłem na tym rękę, ale z dumy i z wdzięczności. No bo jednak...
Ostatecznie się zgodziłem.
Opus klasyk
dla kapeli, nagrania dla Deutsche Harmonia Mundi. Obecność kapeli w najbardziej prestiżowych salach koncertowych świata, też Halka Moniuszki, która zdobywa rozmaite nagrody. No to wszystko nas unosi i daje dumę i wdzięczność dla takiej intuicji i programowej, i muzycznej, ale pewnej wizji też instytucji, którą od lat kreuje Jan Tomasz Adamus i jego zespół. No i przede wszystkim ta opera Rara, o której mówiłaś, no, zadziwiła nas już jesienią. Mieliśmy tutaj absolutnie wspaniałe rarytasy, ale już do przeszłości nie wracamy, tylko koncentrujemy się na tym, co przed nami. Przede wszystkim Lucio Silla i ta wersja opery sceniczna, której zresztą rękopis znajdziemy w Bibliotece Jagiellońskiej. Myślę, że będzie ogromnym wydarzeniem. Z drugiej strony mamy Tamerlano, które zaprezentuje Ottavio D'Antoni i Akademia Bizantina. Długo ich nie było w Krakowie.
Tak, to chciałam powiedzieć.
Więc,
właśnie.
Więc tu jest taki rarytas dla miłośników
fanów
tego zespołu. Również i to myślę będzie wydarzeniem tej opery Rary. Sceniczna inscenizacja oratorium Roberta Schumana, Das Paradies und die Peri, i to będzie w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego, więc spodziewamy się tam oczywiście całej tej jego wspaniałej estetyki, przewrotnej ironii, ale smaczkiem będzie to, że w tej operze wystąpi, w tym oratorium zaśpiewa Jan Bostrycz, czyli też wielka postać, legenda. Był w Krakowie kilkakrotnie, każdorazowo to jego przyjazdy są wydarzeniami. No i też na ten sezon taki wczesno-wiosenny zapowiada Kapola Krakowiecy z wykonania w znakomitych obsadach trzech oratoriów: Stabat Mater, Boccheriniego, Pergoleziego, Vivaldiego. Też na sezon jesienny z kolei Xavier Sabata i Rinaldo w koprodukcji międzynarodowej, więc rzeczywiście w obszarze muzyki dawnej będzie się działo dużo, a jeśli dołożymy jeszcze do tego, może to niekoniecznie teraz powinniśmy mówić o Wielkanocy, ale ja wolę Wielkanoc z jakiegoś powodu, może dlatego, że zawsze wtedy są Misteria Paschalia, no to wraca Lipom Harmonique, wraca Kapela Mediterranea, no i też będziemy świętować 20-lecie tego wydarzenia, które przeorało, zmieniło właściwie całą rzeczywistość muzyki dawnej w naszym kraju. Ma swoje klony właściwie od Tatr po Gdańsk. No i dobrze. Wychowaliśmy nowe pokolenie europejskich melomanów muzyki dawnej.
To jest dwóch zdań. A wracając jeszcze do opery Rary i wywiadu z Janem Tomaszem Adamusem, to zapadają w pamięć jego słowa o tym, że warto tworzyć tylko te rzeczy, do których jesteśmy przekonani, które tworzymy z pełną pasją. I dodam również, że z takim pochyleniem w stronę odbiorcy. Część tych wykonań to będą wykonania w konwencji relaxed performance, czyli nastawione na tego odbiorcę, który ma problem z nadmiarem bodźców, i to strasznie dobrze, że ktoś to dostrzegł.
To jest wywiad o młodym mieście i to nie jest żaden ageism, bo to nie jest kwestia ile kto ma lat, tylko chodzi o stan umysłu i o tą taką rzeczywistość, w której dobre pomysły mogą się zrealizować. W takie miasto również ja wierzę i dlatego wspieramy w nim nie tylko ważne, wielkie instytucje, ale też tą działalność oddolną. Ja jestem pod wielkim wrażeniem stypendiów twórczych i tego, co się dzieje w tej dziedzinie, jakie wspaniałe głosy w sztuce, w teatrze, w muzyce dzięki takim małym impulsom od miasta mogą wybrzmiewać. Choćby ostatni stypendium Agnieszki Jachym w Łaźni Nowej, Głodni, na podstawie powieści Kaparosa, reportażu właściwie o głodzie Kaparosa. I to w ogóle niesamowite. I ta dziewczyna tańczy u Saszy Walc i zaraz wraca na materię primy właśnie z zespołem Saszy Walc.
I wracając takie mamy do takich mniejszych, niszowych, tak. Niszowych, nie niszowych, w każdym razie mniej dostrzeganych na co dzień rzeczy. Warto zauważyć, wracam do najnowszego numeru, chociażby nasz artykuł o tworzeniu zabawek, chociażby nasz artykuł o tworzeniu szopek, czy chociażby przechadzkę ulicami Krakowa w poszukiwaniu wysokiej jakości mody z drugiej ręki. Robercie?
No tak, wystarczy popatrzeć na przepiękny zjawiskowy sweter pani jest redaktor Nowickiej. I to jest coś, co pani redaktor Nowickiej zawsze zazdrościłem, że ona zawsze umie wyszukać, wybadać, złapać
tak,
coś, co,
to
czego
wymaga
nikt inny
czasu.
Mieć nie będzie.
To wymaga koncentracji, ale tym razem, szanowni państwo, rzeczywiście w numerze jest rodzaj przewodnika, więc zadanie
będzie
ułatwione.
Który stał się w dodatku hitem na Instagramie.
No ja się nie dziwię, bo to jest przede wszystkim, ja sam niektórych miejsc nie znałem i postanowiłem sobie ten szlak odnowić, więc mam nadzieję, że coś upoluje. Ale to też wiąże się z tym mało znanym faktem, że Kraków przez The 22 Thrifting Report został okrzyknięty jednym z najlepszych na świecie miejsc na zakupy z drugiej ręki. I to nie dotyczy tylko ciuchów, to dotyczy również artykułów vintage, tych wszystkich
tak zwanych staroci, jak to się
staroci,
mówi popularnie.
Naszego targu
tak,
na Grzegórzkach, tak. Naszego targu ciuchów na Placu Nowym, tych wszystkich wspaniałych. Ja kocham ulicę Krakowską. Ja tam po prostu tak. Lubię buszować i zawsze znajduję jakieś kryształy, jakieś szkło krakowskie, jakieś wspaniałe przedmioty.
Polecam równolegle stradom również. Tam też jest sporo właśnie miejsc takich, no, które hołdują drugiemu obiegowi.
A przy okazji to jest fajna opowieść o mieście. Mieście, które niczego nie marnuje, które poszukuje w swoich w rozmaitych zaułkach swoich historii, rozmaitych opowieści o ludziach, o tym, to podsyca wyobraźnię też o tych, którzy te przedmioty stworzyli kiedyś, o
ich
nawrotach
używali,
mody.
To prawda.
Ja patrzę z podziwem na to młode pokolenie, które zaczęło wierzyć w vintage i to jest pocieszające.
To jest piękne i to jest bardzo nowoczesne również, bardzo ekologiczne. Coś, co staje się jakimś nowym trendem, bo myślę, że można mówić już o trendzie. No właściwie my...
Nie trzeba już jechać do Berlina, tak?
No do Berlina zawsze przyjemnie pojechać. Tam też scena vintage ma jednak swoje mocne punkty. No ale w Krakowie zawsze to było, mam wrażenie. Te sklepiki na Kazimierzu, pamiętam, od zawsze były.
Tak, ale kiedyś one miały taki charakter, nie wiem jak to powiedzieć, hałdy do przetrzepania, prawda? No. Że trzeba było naprawdę mieć dużo cierpliwości i szczęścia, a jednak te sklepiki retro stają się pracowniami w tej chwili, kuratorsko też, tak. Prowadzonymi
konceptami.
Konceptami.
Tak. A obok nich też lokale zaludniają projektanci młodzi krakowscy, często z ciekawymi pomysłami i to rzeczywiście te rejony krakowskiej strony na Kazimierza w ogóle.
Takie kreatywne hotspoty.
Można przeszukiwać sobie pod tym kątem.
Bardzo gorąco państwu lekturę numeru polecamy. Czy jeszcze jakiś ostatni wątek? Kropka nad i?
O, ja kocham przechadzkę po Krowodrze autorstwa Joanny Oparek. Bardzo polecam ten
materiał. Palermo tam, ona to opisuje, prawda? Palermo
wow,
krakowskie.
Tak, krakowskie Palermo, no odważne, ale i Anna dzielnie broni tej tezy.
Tak, ale dla kontrapunktu też wszystkie marzenia o Nowej Hucie, też wspaniały tekst taki pokazujący rozmaite koncepcje i takiego zazieleniania Placu Centralnego.
W ogóle wykorzystania go w innej funkcji niż rondo tramwajowe tak naprawdę.
No, więc bardzo otwierające oczy na tę przestrzeń. W ogóle jest w tym numerze dużo takiej uważności dla rękodzieła, dla tego, co wytwarzamy wspólnie, tej energii takiej podkrakowskich sił, zwierzyńca, Salwatora, które zasilają nasze mity, nasze tradycje i wydaje mi się, że z tego związku miasta, które wytwarza największe wytwory sztuki, wielkich artystów, wspaniałych festiwali, przeglądów sztuki krajowej i międzynarodowej, ale zarazem takiego miasta, które się nieustannie poszukuje, interpretuje, próbuje schwytać i ma czułość i uwagę dla każdego najdrobniejszego okruchu codzienności, no ten wyrasta ten numer. I też chciałem tu Grzegorzowi Słonczowi, całemu jego zespołowi podziękować, bo ten numer jest taki, że się go czyta jednym tchem i można go też pobrać na telefony, na urządzenia mobilne. Można go czytać we fragmentach.
Dodajmy.
Jest też takim kolejnym pięknym kolekcjonerskim kolorowym numerem, który będzie no, na pewno przypominał taki bardzo mocny, intensywny i istotny moment w krakowskiej kulturze. Więc zapraszamy też do zgarnięcia takiego numeru dla celów kolekcjonerskich.
To jest bardzo ważne. Papier nobilituje. Z tego, co wiem, to numery powoli się kończą, więc trzeba się pospieszyć.
Ten numer wchodzi jak ciepłe bułeczki, że użyję tej lekko wytartej metafory,
czyli
ale
Małgorzata
na pewno jeszcze jest
sells,
obecny,
można
jest
powiedzieć.
Obecny w punktach Info Kraków chociażby i spieszmy się.
I u nas kilka numerów. Bardzo dziękuję specjalnie dla słuchaczy Radia Kraków Kultura. Bardzo proszę o zgłoszenia. kultura@radiokraków.pl Można taki numer uzyskać wyjątkowo jeszcze pachnący drukarską farbą. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. To chciałam powiedzieć, to był dobry rok, to nie był rok zły, a na pewno uwrażliwiający nas na rzeczy, które wydawały się oczywiste, a nie są.
Zawsze wierzyliśmy w to, że kultura zmienia ludzi, zmienia świat i pozwala nam zbudować tą przestrzeń wzajemnych spojrzeń. I tak się istotnie w tym roku stało. I chciałam Państwu też życzyć na koniec, w tym takim przedświątecznym czasie, takim czasie przełomu, właśnie dużo kultury w waszym codziennym życiu, tego poszukiwania innych spojrzeń wokół nas, no i odkrywania tego wszystkiego, co jeszcze do odkrycia w Krakowie, który ma wiele, jak się okazuje, tajemnic i można o tym opowiadać bezustannie.
Tak jak my dzisiaj, Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta do spraw kultury, bardzo ci dziękuję.
A ja dodam tylko, cytując jeden z naszych artykułów i panią Malik, jedną z jego bohaterek, wszyscy jesteśmy z Szopki.
Grzegorz Słoncz, pięknie to zakończyłeś. Bardzo ci dziękuję, redaktor naczelny magazynu Kraków Culture.